Hej!
Witamy w następnym odcinku naszego podcastu. Zakładamy, że drugim.
To naszym dzisiejszym tematem jest Harry Potter.
Seria cała Harry'ego Pottera.
Kultowa seria. Wszyscy o niej słyszeli, prawda?
Bardzo passive-aggressive. Wydaje mi się, że właśnie większość ludzi mimo wszystko słyszała. Niekoniecznie może czytała książki, ale wydaje mi się, że większość na pewno oglądała filmy.
Tak, tak. W sensie też mi się tak wydaje. Ale jesteśmy dzisiaj tutaj i dla tych, którzy w ogóle nie słyszeli o Harrym Potterze, i dla tych, którzy słyszeli i może chcieliby usłyszeć trochę naszych myśli, refleksji i co ta książka według nas zrobiła.
Wniosła. Do życia społecznego i do naszego osobistego życia.
Tak, tak. Historia Harry'ego Pottera.
Zaczynając wstępem.
Tak. Jest to historia chłopca 11-letniego, który żyje ze swoją ciocią i wujkiem i ich synem Dudleyem. Ponieważ jego rodzice, przynajmniej na razie tak wiemy, zginęli w wypadku samochodowym.
Jednak mimo wszystko Harry nie jest tam najlepiej traktowany i tak naprawdę jest traktowany jako taki trochę śmieć, którego podrzucili jego wujkowi ciotce i którym muszą się opiekować.
On dostaje tak naprawdę wszystkie rzeczy właśnie po ich ukochanym synie Dudleyu. On chyba nigdy nie kupili mu jakiejś nowej rzeczy.
Wydaje mi się, że nie nawet na urodziny. No. On prezentów nie dostawał.
Może, nie wiem, nie pamiętam, czy tak było w książce, ale on coś dostał na urodziny przecież. Ale nie wiem, czy to właśnie nie było jakieś używane coś.
Używane coś. I mieszka w skrytce pod schodami. To jest skrytka, tak to się nazywa?
Chyba tak, w sensie schowek taki, skrytka, no. Przynajmniej na początku mieszkał właśnie w schowku, skrytce pod schodami. Potem chyba dostał stary pokój też po swoim przybranym bracie. Aka kuzynem? No dobra, kuzynem.
Właśnie wydaje mi się, że oni nigdy nie powiedzieli do niego synu i nikomu nie przedstawiali go jako syna, tylko właśnie jako takiego uciążliwego siostrzeńca.
Oni go chowali, jak ktoś przychodził.
No dokładnie, to zacznijmy od tego. Ale
tak, i właśnie jest Harry, jest są okoliczności i Harry tak naprawdę jest czarodziejem. W ogóle cała ta rodzina, Dudley, tak się nazywa ich syn,
Dursley,
ale mają na nazwisko Dursley.
Dursley. No tak z brytyjskim, w ogóle angielskim akcentem, powiedzmy, że Dursley. Tak, tak.
Oni wiedzą o istnieniu świata magii, ale strasznie go nie lubią.
Zacznijmy od tego, że bardzo ważny wstęp na początku książki autorka bardzo podkreślała, że J.K. Rowling bardzo podkreślała, że oni byli najzwyklejszą rodziną, która nienawidziła czegokolwiek, co wychodziło poza normę. Dlatego magia też wychodziła poza normę i dlatego magii nienawidzili.
Tak.
Ale nasz kochany Harry, 11-letni...
Biedny, co nie? Nie dość, że już był nienawidzony przez jego rodziców. W sensie... Nie. Ale chodzi, że jakby przez to, kim byli jego rodzice, Dursleyowie go traktowali źle.
I przez fakt, że no, mimo wszystko nie wiedzieli, że on był czarodziejem, bo czarodzieje w książce mieli coś takiego, że właśnie przejawiali jakiś rodzaj mocy, ale to była taka magia przez przypadek.
Harry miał piorun.
No też Harry miał piorun na środku czoła. I no, gdzieś tak bardziej z boku.
Blizna, to nie był prawdziwy piorun, spokojnie. Ale... dobrze, no to właśnie historia taka właściwie zaczyna się, kiedy Harry dostaje list z zaproszeniem właśnie do szkoły magii i czarodziejstwa w Hogwarcie. I Harry nie zdążywszy
otworzyć listu, tak naprawdę rozpoczyna lawinę przychodzących listów.
To jest bardzo dziwne zdanie. Tak, bo Harry już chce otworzyć list, przynajmniej tak pamiętam scenę z filmu, po czym przychodzi wujek Vernon, bo tak się nazywa jego wuj, i zabiera mu ten list, bo wuj Vernon ma bardzo dobrego nosa do wszelkich dziwnych rzeczy, wszelkich magicznych rzeczy.
Których nienawidzi swoją drogą.
Tak, i jest to bardzo irytujące.
Określa.
I dla nas jako czytelników, widzów, i dla Harry'ego.
Harry... Ale spokojnie, to wszystko się mści później.
Tak.
Właśnie, bo jak już mówiłam o lawinie, to listów przychodzi coraz więcej, przylatuje bardzo wiele słów, listy wpadają do domu przez każdą możliwą dziurkę.
Także rodzina decyduje się, żeby
uciec.
Uciec. I ucieka do latarni. I może niektórzy z was znają legendę o Królu Popielu, który uciekał przed myszami do też właśnie takiej latarni, można powiedzieć, wieży. Co prawda Król Popiel został zjedzony przez myszy.
Ale Harry został uratowany przez bardzo kluczową postać w całej serii, czyli Hagrida.
Rubeusa Hagrida.
Pół olbrzyma, bardzo majestatycznego pół człowieka z ogromną brodą i włosami.
I miał bardzo dobre serce Hagrid.
Tak, i kochał magiczne stworzenie, co jest też bardzo ważną częścią jego postaci.
I bardzo wielką częścią historii tak naprawdę, bo dużo rzeczy tam się dzieje z tym.
Tak.
Tak, i Hagrid przynosi mu tortu rodzinowy Haremu, bo... Hagrid przynosi Haremu tortu rodzinowy, ponieważ akurat właśnie tak się złożyło, że Harry ma urodziny w tym dniu, bo Harry dostał listy w dniu swoich urodzin. I po krótkiej konfrontacji właśnie z tą rodziną Dursleyów, Harry wybiera się z Hagridem do szkoły, gdzie będzie się uczył.
Tak.
Magii.
I tak zaczyna się nasza historia, która jest podzielona na 6 tomów i w każdym tomie pod koniec roku szkolnego główny antagonista, największy wróg Harry'ego, Lord Voldemort, pod koniec właśnie urządza Harry'emu pewnego rodzaju wyzwania i zawsze chce z nim walczyć.
Tak, Lord Voldemort, jak wskazuje na to przydomek Lord, jest jako Lord bardzo... Tak.
Pełen.
Charyzmatyczny i przede wszystkim jest dżentelmenem. On dba o edukację. To jest jeden z antagonistów, jeden z nielicznych antagonistów.
Podkreślam moją teorię. Ja uważam, że to jest dlatego, że Voldemort zaczynał swoje planowanie we wrześniu.
Potrzebował trochę czasu.
Potrzebował wakacji od bycia najgorszym czarodziejem na świecie. W sumie w Anglii i w ogóle w całej Wielkiej Brytanii, bo tam jeżeli chodzi o całość świata czarodziejów,
tak,
to był chyba jeszcze ten przyjaciel Albusa Dumbledora.
Grindelwald.
Tak.
Grindelwald. Chyba tak.
Jakoś tak. No jest cała seria filmów w sumie.
Tak, tak. I w ogóle tak jeszcze dla osób, które oglądały filmy, a nie czytały książek, to zachęcamy do czytania książek, gorąco zachęcamy, ponieważ właśnie sama historia też Voldemorta jest o wiele bardziej rozwinięta.
W ogóle wiele wątków jest poruszonych w książkach, które właśnie łączą całą historię, ale w filmach no niestety nie udało się tego umieścić. Podejrzewam, że jeden strona czasowa.
I też może nie było, nie potrafiliby tego zmontować tak. Potrzebowaliby po pierwsze więcej czasu ogólnie w filmach, żeby poruszyć wszystkie wątki i też koszty i w ogóle wszystko. Plus też niektóre wątki mogłyby się wydawać takie wrzucone z niczego, bo w książkach też jest o wiele łatwiej po prostu przekazać niektóre rzeczy niż właśnie na ekranie. Na ekranie jest wszystko takie bardziej uproszczone. No, ale wracając do historii. Harry trafia do tej szkoły po oczywiście zakupach, bo okazuje się, że Harry jest bogaty.
Jednak Potterowie zostawili mu bardzo spory majątek.
Więc Harry jest w wygodnej sytuacji. Nie żyją jego rodzice, dostał wszystkie pieniądze.
Nie wiem, czy to jest taka wygodna sytuacja.
To Harry jest bardzo, szczerze powiedziawszy, w niewygodnej sytuacji, biorąc pod uwagę wszystko, przez co on będzie później przechodzić.
Tak. I wydaje mi się, że w sumie możemy właśnie przez to, przez historię Harry'ego, przejść właśnie do tego, jak bardzo postacie są dopracowane. I na przykład pomimo faktu, że Harry jest główną postacią, to mimo wszystko nie ma tak idealnego życia, jak wiele autorów bardzo często robi właśnie dla swoich pierwszoplanowych postaci, dla swoich głównych postaci. Bo Harry tak naprawdę, co dowiadujemy się później, jest cały czas tak naprawdę wykorzystywany do tego, żeby pokonać Voldemorta i nikt tak rzeczywiście, przynajmniej jako Dumbledore, jest jego takim głównym opiekunem.
Tak, Dumbledore to jest dyrektor szkoły magii i czarodziejstwa.
Tak, to on przez ten cały czas tak naprawdę wykorzystuje go i kłamie mu w twarz, że bardzo o niego dba, tylko po to, żeby wykorzystać go do pozbycia się Voldemorta.
No ale też same to, że na Harrym, bo Harry jest, można powiedzieć, takim wybrańcem i że to na nim ciąży, niektórzy mogliby zagrać tym tak, że wybraniec ma się w jakiś sposób lepiej, a tak naprawdę to, w jaki sposób Harry jest wybrany, nie do końca na tym polega. I też często jest zarzucane mu, że właśnie on chce być tym wybrańcem, że on chce jakby skupiać wokół siebie uwagę, a tak naprawdę to ta uwaga często rani w ogóle Harry'ego i to, co się dzieje dookoła niego. On czasami po prostu jest zbyt zmęczony i on po prostu już nie chce, żeby te rzeczy się działy, które się dzieją.
No plus dodatkowo cały czas całe jego dzieciństwo, bo zaczynamy, poznajemy go, kiedy ma 11 lat, więc cały jego okres dojrzewania, jego okres właśnie wzrastania jako osoba jest pod okiem całego świata czarodziei. Każdy go obserwuje.
Tak.
Bo jest celebrytą.
I każdy ma wymagania tak naprawdę do niego, których on nie zawsze jest w stanie wypełnić w tym momencie życia, w którym jest.
No, tak jak chciałam właśnie dojść do tego, że Harry tak naprawdę jest celebrytą w wieku, zaczynając w wieku 1 roku,
no,
kiedy cała ta drama z Voldemortem ma miejsce. Właśnie i też przez to, jak widzimy, jak Harry żyje i jak życie Harry'ego nie jest takie proste, pomimo faktu, że jest wybrańcem, to właśnie możemy zobaczyć, jak bardzo dużo tematów w świecie czarodziei w serii Harry'ego Pottera ma takie dwuznaczność, jest pełne dwuznaczności i tak naprawdę
takiej alegorii też, że da się przełożyć sytuację właśnie z życia, z książki do życia codziennego, w którym my żyjemy.
No na przykład
się
najlepszym przykładem właśnie jest cała kwestia czarodziei czystej krwi, a na przykład możemy porównać do rasizmu.
Tak.
I
bo jest tam właśnie dosyć duży taki wątek, w sumie możemy o tym teraz powiedzieć, że w pewnej części historii ludzie, którzy nie są czystej krwi, czyli oboje z ich rodziców nie mieli czystej krwi, w sensie nie byli czarodziejami, po prostu są traktowani gorzej, są traktowani trochę jako służący. Można też powiedzieć.
I w ogóle są bardzo patrzeni, w sensie ludzie bardzo patrzą na nich z góry, szczególnie właśnie ludzie z tych rodzin tak naprawdę, no powiedzmy, że arystokrackich, bo tam jest...
Snobistycznych.
Tak, takich bogatych z rodzin czarodziei z starymi pieniędzmi. Właśnie pieniędzmi, w sensie to jest takie określenie na pieniądze, które tak naprawdę przechodzą z pokolenia na pokolenie, to są ogromne fortuny.
A nawet przed tym zdarzeniem, które się stało, jako nie chcemy za dużo spoilerować, więc to już zostawiamy wam, to rodziny, które właśnie nie były do końca, rodziny, które nawet były czystej krwi, ale przyjaźniły się, nawiązywały różne stosunki z osobami nieczystych krwi, nieczystych...
Mieszanych. Krwi, albo mugoli, no. Czyli... pochodzenia nieczarodziejskiego.
Tak. To oni też byli wyśmiewani.
Byli traktowani no jako tak. Też tacy... Niekoniecznie oni byli traktowani jako takie osoby, które...
Nieczyste, ale że jakby się
tacy,
obcują.
No tacy trochę mało inteligentni właśnie tak. Z powodu tego, że obcowali.
I w sumie no też możemy powiedzieć, bo w sumie mówimy między innymi o rodzinie
Weasley.
I oni nie dość, że właśnie za to, że byli powiedzmy szykanowani, to jest za mocne słowo, ale...
No powiedzmy, że byli w pewien sposób szykanowani. Bardzo dużo czarodziei, w tym przede wszystkim Malfoyowie,
czyli ich.
Tak naprawdę drugi nemesis Harry'ego Pottera, Draco Malfoy, i mamy wrażenie, w sensie ja mam takie wrażenie, że Draco był większym nemezis Harry'ego Pottera niż sam Voldemort, który miał być samym czystym złem, ale no to swoją drogą.
Właśnie to Weasleyowie byli nie dość, że właśnie wyśmiewani przez to, że nawiązują przyjaźnie właśnie z osobami niekoniecznie czystej krwi, ale też za to, że nie byli możni, i więc to też jest podany przykład, że ludzie, którzy są wyżej postawieni, ludzie, którzy mają więcej pieniędzy, tak naprawdę są bardziej wpływowi, i to dużo zaszkodziło właśnie tej rodzinie Weasleyów.
Ale właśnie wydaje mi się, że przez fakt, że zacznijmy od tego, że to jest książka dla dzieci przede wszystkim, to nie początkowo to miała być książka dla dzieci, ale moim zdaniem tak naprawdę ta książka jest dla każdego wieku, to właśnie to jest idealny sposób, jak pokazać takiemu dziecku, które niekoniecznie rozumie bardzo zawiłe społeczne kwestie, tego, jak bardzo niektóre właśnie problemy, na przykład fakt, że ludzie są w stanie zobaczyć kogoś, no na przykład przez jakby pochodzenie jego i krew jako kogoś niższego, no to to pokazuje temu dziecku i tłumaczy, jak bezsensowne czasami to są rzeczy. Nie, że sam problem jest bezsensowny, ale jakby takie podejście.
I jak bardzo dużo... też krzywdzące jest to podejście.
Tak, jak przede wszystkim jest krzywdzące.
Bo tak naprawdę główni bohaterowie zostali właśnie pokazani, nie wszyscy, ale jedna z głównych bohaterek, Hermiona, która w ogóle jest bardzo lubiana przez czytelników, większość czytelników, to ona właśnie była mugoleczką, mugolem, nie mugoleczką, mugolem.
Wydaje mi się, że też mówili, odmieniało się, że kobiety były mugoleczkami. Powiedzmy, że mugolem.
Po prostu jej rodzice nie byli czarodziejami. I właśnie jako czytelnik, który się w pewnym sensie może nawet utożsamia z Hermioną, mogliśmy to odczuć na własnej skórze, tak naprawdę bycie szykanowanym. I według mnie to właśnie bardzo dobrze obrazuje to, jak stawać się, jak nie stać się kimś, kto właśnie śmieje się z biedniejszych osób, śmieje się z pochodzenia innych osób i właśnie gnębi później, bo jako, że to jest książka dla dzieci, to bardzo się cieszę, że ten temat został poruszony. To jest bardzo duży plus.
No i właśnie no, na podstawie tego tak naprawdę dzieciaki mogą zobaczyć te kłopoty z takiego bardziej prostego, lepiej wytłumaczonego punktu widzenia. Poza tym fajnie by było też poruszyć właśnie to, że poza tym, że ta książka uczy o tych problemach społecznych, to też możemy obserwować, jak postacie dorastają.
Tak.
Przez to też
i w ogóle to, jak te postacie są zbudowane i to, jak jest świat zbudowany z wielką szczegółowością, że jak jest się w chatce Hagrida, to się czuje, że jest się w chatce Hagrida, jest się bezpiecznym i jest się przy kominku, pije się herbatkę i rozmawia się ze znajomymi. Jeśli jest się w Hogwarcie, to czuje się te przytłoczenie tą wielką szkołą, ale jednocześnie taki dreszczyk emocji i takiej tajemnicy. Jeśli jest się gdzieś, nie wiem, na cmentarzu, to bardzo mi się to podoba.
Tak, te opisy w ogóle są niesamowite. To, jak ten świat jest zbudowany, to jak niektóre cechy i świata, i postaci są takie przekoloryzowane, są takie właśnie bardzo charakterystyczne, to też wpływa na to, że niesamowicie to działa na wyobraźnię. No, na przykład Hermiona, która miała ogromne zęby, właśnie fakt, że jakby...
Cała rodzina Wesleyów,
że cały zamek właśnie miał te swoje różne skrytki, przejścia, że te schody w zamku się same poruszały, że można było rozmawiać z duchami, można było rozmawiać z obrazami. Ten idealne przedstawienie tego, jak ludzie różnią się od siebie właśnie na przykład poprzez domy. Mimo faktu, że domów było 4 i to też niekoniecznie bardzo rozdziela ludzi, bo jednak ludzie są kompletnie różni, to mimo wszystko to też pokazywało, że dla różnych ludzi są różne wartości najważniejsze w życiu.
Też w ogóle bardzo łatwo właśnie dzięki tym szczegółom, dzięki takiej różnorodności, że każdy właśnie może znaleźć coś w różnych domach, każdy się kieruje czymś innym, to też bardzo łatwo jest wejść właśnie w interakcję w ten świat, bardzo jest łatwo w ogóle polubić postacie.
I to też jest dużym powodem, dla którego ta książka, w ogóle ta seria zaczęła żyć swoim własnym życiem.
Tak.
Jak o tym pomyślimy, to fandom Harry'ego Pottera jest ogromny. Ilość właśnie różnego rodzaju fanfików pisanych przez fanów też jest ogromny, bo tak naprawdę można przeczytać o wszystkim.
Da się znaleźć bardzo różne rzeczy.
No, niektóre z nich wydaje mi się, że wielu ludzi by nie chciało w życiu zobaczyć.
Są interesujące.
Ale są też rzeczywiście bardzo dobre rzeczy napisane. Są takie kultowe fanfiki, są kultowe historie.
Które w sumie niektórzy traktują nawet jako kanon.
Tak. I w sumie byłoby świetnie, gdyby to było kanonem, nie oszukujmy się. Tak samo w sumie przede wszystkim, jeżeli o tym mówimy, to tak naprawdę najbardziej związane jako taka dopracowana część przez fandom to jest historię Huncwotów, czyli tak. Remusa, Syriusza, Jamesa i Petera, który sam James Potter był właśnie ojcem Harry'ego, Sirius był jego ojcem chrzestnym, Remus był jego nauczycielem, a Peter był zdrajcą.
Ale właśnie samo to, jak ta historia porywa ludzi i jakby... Nawet tak mocno zachęca, żeby ludzie sami w to wchodzili. I bardzo, bardzo mi się właśnie podoba to, co się dzieje teraz z tą książką, że ludzie w pewnym sensie zaczynają tym żyć. Niekoniecznie mówię już o obsesjach, ale rzadko kiedy taka książka ma coś takiego. Zawsze jest jakiś fandom, ale to, co osiągnął Harry Potter, jest naprawdę, naprawdę dużym.
Wydaje mi się, że też bardzo duży wpływ na to ma właśnie ta różnorodność postaci, bo tak naprawdę każda osoba może znaleźć postać, która jest w jakiś sposób do niej podobna. I to też, kiedy czyta się o jakiejś postaci, w której widzi się samego siebie, to też niesamowicie właśnie wpływa na to, jak bardzo przywiązujesz się do książki. No i fakt, że te postacie są bardzo takie żywe.
Tak.
I w ogóle cała historia, cały świat jest żywy, ale do tego stopnia, że po prostu czasami ma się ochotę tam być, też buduje taką mocną więź czytelnika z tą książką. No i przechodząc właśnie przez to, możemy tak naprawdę powiedzieć, jak ogromne znaczenie właśnie ta cała seria miała dla literatury.
Cała seria według mnie ma bardzo duże znaczenie dla literatury, bo jak można w sumie zauważyć, też bardzo dużo motywów. Harry Potter jakby, można powiedzieć, nagłośnił pewne motywy, które stały się później popularne właśnie przez to, że były w Harry Potterze. Też sam taki, może zaryzykuję, może to nie jest sprawdzone, ale według mnie czytelników pociąga na przykład taki motyw szkoły, motyw takiej nauki i poznawania świata od właśnie tej strony ucznia. Chociażby sam też motyw wybrańca. Wydaje mi się, że ta książka właśnie sprawiła, że o wiele, wiele więcej takich motywów stało się bardziej popularnych.
Wydaje mi się, że tak. No też powiem szczerze, że nie mam pojęcia, czy Harry był pierwszy, ale no tak mi się wydaje, że mógł być chyba pierwszy.
Ale na pewno po Harrym bardzo dużo książek zaczęło właśnie...
W takim stylu, że mamy...
Od małego dziecka, gdzie dziecko rośnie, razem z nim dorasta. Często właśnie też jest takie, powiedzmy, chronione przez tą bańkę wybrańca.
No albo sam właśnie motyw tego, że mamy jakąś postać, szczególnie w fantastyce, która chodzi do szkoły i tam, załóżmy, uczy się jakiejś umiejętności. Bo no na przykład jak Hobbit, wydaje mi się, że był takim pierwowzorem w fantastyce, po prostu tego motywu wędrowca i tej podróży.
Tak, tak.
Jeżeli chodzi o fantastykę, to tak samo Harry, wydaje mi się, że był tym pierwowzorem motywu właśnie ucznia w fantastyce. Niekoniecznie jako w całości literatury. Ale no, tak zakładam. Jeżeli macie jakieś sprawdzone informacje, to możecie nas poinformować, bo fajnie by było w sumie wiedzieć, czy rzeczywiście tak było.
Tak, więc można pisać, my się chętnie dowiemy, bo my też jesteśmy tutaj nie tylko, żeby dzielić się z wami przemyśleniami, ale też, żebyśmy same mogły wiedzieć więcej, bo nie jesteśmy bogami i zawsze, zawsze dobrze jest rozszerzyć swoją wiedzę i później na przykład mieć więcej mądrych.
No i tak naprawdę, przerwałam cię, to się, bo chcę powiedzieć tylko, że tak naprawdę jesteśmy bardzo otwarte na dialog z wami wszystkimi. Tak. No i chcemy się edukować, tak jak Marta mówiła.
I chcemy jeszcze poruszać jakiś ważny temat, który ten, czy mogę przejść do tej wielkiej części, na którą wszyscy czekali?
Wiesz co, możesz przejść, bo wydaje mi się, że chyba poruszyłyśmy bardzo wiele różnych wątków.
Dzisiaj rozmawiałam z moją młodszą koleżanką, która jest wielką fanką Harry'ego Pottera i chciała pozdrowić wszystkich ludzi, których ulubioną postacią jest Harry właśnie, główna postać.
Więc po tym niesamowitym pozdrowieniu wydaje mi się, że chyba możemy...
Dobrze, dziękujemy wam.
Dziękujemy wam za słuchanie.
Tak, dziękujemy, że byliście tu z nami. I zapraszamy was do dyskusji, jak zawsze, już wcześniej mówiliśmy, możecie do nas pisać na Instagramie.
Musimy go w końcu. Na YouTubie też musimy zacząć udostępniać, bo sam tam miejsce na komentarze jest o wiele łatwiej. No i na Spotify chyba nie można zostawiać komentarzy.
Tak, to zapraszamy was na naszego YouTube'a i Instagrama.
i do następnego odcinka.